Tak, a propos tego covidowego, antymaseczkowego ruchu, chciałabym się tym szaleństwem właśnie dzisiaj zająć. Może on też ma jakieś wielkie podłoże, inne niż... Może właśnie to jest kwestia, słuchajcie, dla wielu ludzi, jakiejś wiary. No i tutaj Hamlet też sprawia, że oni w niego uwierzą, że jest szalony. I że to się mu uda dzięki tym listom do Ofelii. Przecież Poloniusz będzie nieustannie, jesteśmy w tej scenie drugiej aktu drugiego, cały czas będzie uważał, że przyczyną jego dziwnego zachowania, jego szaleństwa jest to odrzucenie zalotów. Dlatego jest z nim źle. To bardzo, dzisiaj możemy to czytać jako bardzo romantyczne, że on mógł oszaleć z niespełnionej miłości. Ale to nie Hamlet. No, tutaj źródłem jego szaleństwa jest coś innego. Mamy to spotkanie. Słowa. Załóż maseczkę, ludzie nie zakładają maseczki. Słowa. Przecież jak to komentuje Hamlet w rozmowie z Poloniuszem. On w tej rozmowie już jest bardzo roztargniony, już jest bardzo szalony. Pamiętacie, że Guildenstern i Rosencrantz zostaną wynajęci przez rodziców Hamleta, czyli przez wybranego ojca, przez ojczyma i matkę, do tego, żeby się dowiedzieli, jak on tak naprawdę się czuje, żeby oni go jakoś wspomogli, znaleźli te przyczyny jego roztargnienia. I szaleństwo daje Hamletowi niesamowitą wolność. Może nagle mówić to, co myśli o ludziach. Wyzywa Poloniusza od handlarzy żywym towarem. I nie będzie miał z tego żadnych konsekwencji, bo wszyscy go lubią za wariata. I Hamlet w taki sposób przeprowadza w pewnym momencie rozmowę ze swoimi przyjaciółmi, z Rosencrantzem i Guildensternem, że oni ostatecznie przecież mu się przyznają, że ale tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj dlatego, bo król nas wezwał. I będzie na wesele, oczywiście. No i też dlatego, że musimy powiedzieć, dlaczego ty się dziwnie zachowujesz. No kumple no przecież nie utrzymają tej tajemnicy. I nagle pojawia się coś niesamowitego w tym. Dolewamy, jakby mamy już zupę i dodajemy ten najważniejszy składnik, czyli nie wiem, pieprz na przykład, żeby był wzmocniejszy smak. Okazuje się, że w okolicy przybywa trupa aktorska. I oni akurat objeżdżają te prowincje. Tam coś takiego powiedziane, że z jakichś tam powodów nie mają wjazdu do stolicy. No i Hamlet nagle ożył. Zobaczył jakiś eurekę przeżył. Ma genialny plan. I jest tak zafascynowany tą trupą aktorską i oczywiście każe ją tutaj ściągnąć. I Poloniusz też przychodzi i mówi o tych aktorach. Czyli jak już wszyscy wiedzą, to nie będzie tak, że tylko Hamlet tutaj robi ten performance. Tylko po prostu tak, rozerwijmy się, bo przecież będzie wesele. Nie możemy ciągle się smucić. On gra tę grę. Hamlet zaczyna rozstawiać pionki. I bardzo proszę trupę aktorską, żeby następnego wieczoru wystawili oni spektakl Morderstwo Gonzagi z dopisanym przez Hamletem takim monologiem. Krótka wstawka i krótka też inscenizacja. Hamlet jest artystą w takim razie, nie? Coś tworzy. I tutaj mamy monolog Hamleta, w którym on będzie się wręcz oskarżał za to, że za mało tego aktorstwa w jego życiu, czyli w tym jego udawaniu szaleńca, bo nie wystąpił jawnie przeciwko mordercy. Jednak ta sztuka będzie też jego maską. Skoro nie potrafi tego zrobić sam, twarzą w twarz, to zrobi też to dzięki sztuce. Ona mnie zawierała wszystkie jego emocje. No i wiecie już, jak to się potoczy. Jesteśmy w trzecim akcie. Tutaj się pojawił bardzo ważny, mój ulubiony dialog między bohaterami i jego przeczytamy. Chodzi mi o to spotkanie Hamleta z Ofelią. Wieczorem już są wszyscy Rosencrantz i Guildenstern rozmawiają ponownie i z królem, i z Hamletem, i wszyscy się zapraszają na to spotkanie wieczorne, na ten spektakl, ale Klaudiusz odsyła ich jak najdalej, bo już ma plan, że razem z Poloniuszem ukryją się i będą obserwować spotkanie Hamleta z Ofelią. Ona ma udawać, że jest pogrążona w modlitwie. Kiedy przyjdzie do niej Hamlet, to zacznie mu swoją rozmowę o słów być albo nie być. To wielkie pytanie. I teraz sobie ten monolog przeczytamy. Zastanowimy się, o co on tak naprawdę pyta. Być albo nie być, to wielkie pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć i na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy zakończym na zawsze boleści serca i owe tysięczne właściwe naszej naturze wstrząśnienia, kres taki byłby celem na tej ziemi najpożądańszym. Umrzeć, zasnąć, zasnąć, może śnić. W tym sęk cały, jaki bowiem w tym śnie śmiertelnym marzenia przyjść mogą, kiedy zrzucimy z siebie więzy ciała, to zastanawia nas. I toć to czyni tak długo wieczną niedolę, bo któż byś cierpiał pogardy i zniewagi świata, krzywdy ciemięscy, obelgi dumnego, lekceważonej miłości męczarnie, odwłokę prawa, butę władz i owe upokorzenia, które nieustannie ciche i zasługi stają się udziałem. Gdyby od tego kawałkiem żelaza mógł się uwolnić, któż by dźwigał ciężar nudnego życia i pocieszył pod nim, gdyby obawa czegoś poza grobem, obawa tego obcego nam kraju, skąd nikt nie wraca, nie wątpiła woli i nie kazała nam pędzić dni raczej, w złem już wiadomym, niż uchodząc przed nim, popadać w inne, którego nie znamy. Tak to rozwaga czyni nas tchórzami. Przedsiębiorczości chorza, cera blednie, pod wpływem wahań i zamiary pełnej jędrności, zbite z wytkniętej kolei, tracą nazwisko czynu. Ha! Co widzę? Piękna Ofelia, nimfo w modłach swoich pomni o moich grzechach. Być czy nie być, oto jest pytanie. On jest nieszczęśliwy w tym świecie. I zastanawia się, czy być tu i stać się pokornym i przejść do dnia, do kolejnego dnia, ale rozwaga jest przecież tchórzostwem, czy odejść. I popełniłby to samobójstwo. To nie być by wybrał, bo on nie potrafi się odnaleźć w tym świecie. On tutaj zadaje pytania eschatologiczne. Zrobiłby to, gdyby miał pewność, że nie ma życia po śmierci, że jest spokój. A co jeżeli ono jest? Co jeżeli ucieczką z tego świata jest śmierć, a trafisz do innego świata, z którego nie znasz metody ucieczki? On tutaj już mówi o tym, że chciałby umrzeć, zasnąć i na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy zakończym na zawsze boleści serca i owe tysiączne, właściwie naszej naturze wstrząśnienia, kres taki byłby celem na tej ziemi najpożądańszym. On by nie chciał tego życia po śmierci, bo jeżeli tutaj się nie odnajduje, to kto mu da pewność, czy się odnajdzie w tym życiu pozaziemskim? Jaka jest ucieczka z miejsca, do którego trafimy stąd? To przerażające. Tutaj przynajmniej masz znajome zło. Wiesz, jak ten świat działa i masz przed sobą tę metodę, drogę ucieczki, jaką jest śmierć. A co jeżeli tam, gdzie trafisz, jest gorzej? Pamiętacie, przecież zresztą ojciec mu mówił, że jest ciągle w płomieniach, że cierpi, że nie może mu tego opowiedzieć, co tam go spotyka. Paradoksalnie ten chłopak tu myśli o tym, żyć czy nie żyć, oto jest pytanie, patrzy, a jego dziewczyna właśnie jest taka uduchowiona i się modli. Przeciwieństwo. Więc on jej mówi, pomóc się za tym, za grzesznika. Przecież śmierć samobójcza jest grzeszna. Jakże zdrowie waszej książęcej mości od dni tylu. Jest uprzejma. Dobre, pokornie dziękuję wacz panie. Mam jeszcze od was, panie, kilka drobnych pamiątek. Dawno zwrócić je pragnęłam. Odbierzcie je dziś, proszę. Co to jest za spotkanie? Oni się umówili jak para po rozstaniu, żeby oddać sobie pożyczone rzeczy. Przecież to nie jest nic miłego. Nie mogli sobie wysłać paczkomatom jak dzisiaj. Musieli się spotkać i pożegnać się oficjalnie i oddać to, co mieli od siebie. I dlatego ten dialog będzie taki mocny za chwileczkę w argumentach, bo oni są targani różnymi emocjami. Przecież ona go odrzuca dlatego, że tata jej kazał, że nie jest dla niej partner, ale to nie znaczy, że ona go nie chce. Pokaże to zresztą to, co ona zrobi. A on ją odrzuca, ponieważ musi, bo ma już inny cel. Teraz będzie chciał zemścić się na Klaudiuszu. Nie chce jej w to wciągać. Nie chce, żeby ona była dziewczyną mordercy, bo on ma taki plan. Śmierć za śmierć. Jako żywo, ja nigdy w życiu nic ci nie dał, wacz pannę. Ona mówi, przyszłam ci oddać twoje rzeczy, czy te rzeczy od ciebie. On mówi, ja ci nic nigdy w życiu nie dałem. Wiesz dobrze, mości książę, żeś to uczynił. I upominki swoje ubarwiałeś takimi słowy, które wszelkiej rzeczy wartości podnoszą, wo nich uleciała. Weź je na powrót, panie. W oczach bowiem każdej szlachetnej, myślącej osoby najdroższe dary lichy mi się stają. Wydawca martwi. Oto są. Wiecie, z miłości do nienawiści jest bardzo blisko. One teraz smucą, ona nie chce ich. On zaczyna histerycznie się śmiać nagle. Ha, ha, ha. I pyta jej, jesteś uczciwa? Jest oburzona. No myślcie, książę. To jest zapytanie, oczywiście, nie? To jej później pyta, a jesteś piękna? Co oznaczają te pytania? To, że jeżeli jesteś uczciwa i piękna, uczciwość twoja nie powinna mieć nic do czynienia z pięknością. Jak to? Może w piękności z czym lepszym chodzić w parze niż z uczciwością? Zapewne, tylko że potęga piękności prędzej obróci uczciwość w rajfurkę. Więc to są takie bardzo mocne wyzwitka lecą, tak? Ta rajfurka to jest taka plotkara, ale taka też hipokrytka. Więc to jest na podobnym poziomie emocjonalnym. I on mówi, że jeżeli jest ktoś ładny, to nigdy nie może być uczciwy, bo ta uroda sprawi, że on będzie grał. Potęga piękności prędzej obróci uczciwość w rajfurkę, niż wpływ uczciwości potrafi piękność na swoje kopyto przerobić. Było to niegdyś paradoksem, ale w nowych czasach okazuje się pewnikiem. Kochałem dawniej wać pannę. Kiedyś cię kochałem. To nie jest miłe. Miłe jest usłyszeć, kocham cię nadal. A kiedyś cię kochałem, jednak trochę boli. W rzeczy samej dawałeś mi to, książę, do zrozumienia. Nie trzeba ci było tak rozumieć, bo cnota nie daje się w stary nasz pień wszczepić tak, żebyśmy trącić nim przestali. Nie, nie, nie. Nie kochałem cię wcale. Jeszcze większą broń. Jeszcze większe ciosy. Raz jej mówi, że ją kochał, a później mówi, nie, nigdy cię nie kochałem. Że już coś powinno być mówione bardzo szybko. Żeby to było dobrze też zagrane w teatrze. Oni nie mogą raz jedno, raz drugie mówić. To jest żywa kłótnia. I w kłótni padają takie argumenty, które sobie przeczą. Ona na to, że tym bardziej została zawiedziona. I teraz, moi ukochane. Idź wać panna do klasztoru. Na co ci mnożyć grzeszników? Ja sam jako tako jestem uczciwy. A przecież mógłbym sobie zarzucić takie rzeczy, że lepiej by było, gdyby mnie była matka na świat nie wydała. Jestem nadzwyczajnie dumny, mściwy, chciwy władzy. Więcej mam przywarg niż władz umysłowych do ich poznania, niż wyobraźni, dodania o nich wyobrażenia i czasu do okazania ich w postępach. Czego się takie figury tłuc mają pomiędzy ziemią i niebem? Jesteśmy arcykultaje. Wszyscy bez wyjątku. Żadnemu z nas nie ufaj. Idź prosto do klasztoru. Wow. Wysyła swoją byłą dziewczynę do klasztoru i mówi, żeby ona nie mnożyła grzeszników. A później mówi, że wszyscy mężczyźni to... Pięknie to nazwane jest. Arcykultaje. Arcykultaj. Genialne. To brzmi... Tak mogłaby się nazywać tak naprawdę ta marka odzieżowa. Arcykultaj. Więc mówi, że ludzie są po prostu źli. Powinni być odizolowani, zamknięci. Chociażby w klasztorach. I nagle się jej pyta, gdzie jest twój ojciec. Ona mówi, że w domu. I oczywiście go okłamuje, bo ojciec jest za firanami gdzieś, za zasłonami, za kotarą. I ona dobrze o tym wie. I dlatego ona też się trzyma. Nie daje się ponieść w tej kłótni. Bo przecież wie, że ojciec podsłuchuje tej kłótni. Ona tu nie może być szczera. Hamlet do niej tak. Więc zamknij go na klucz, aby nigdzie indziej nie grał roli błazna, tylko we własnym domu. Mocny cios. Każdego by zabolało, gdyby ktoś wyzywał waszego rodzica. Ale on tutaj też nam coś przekazuje. Może dobrze, że Poloniusz to słyszy. Hamlet mówi, on jest błaznym. Dlaczego Hamlet tak mówi? Co robił błazen? Błazen to niesamowita postać. Dwuznaczna. I rozśmieszał ludzi, i podpowiadał władcy, czyli jest i mądrością, i głupotą. Do jakiej roli błazna, a przecież Poloniusz jest prawą ręką władcy? Teraz się odwołał Hamlet. Do tego, że on jest mędrcem? No nie. Teraz on z niego kpi. Z tego szerzenia mądrości i planów staje się śmieszny. Błazen jest bardzo ważną postacią. Będziemy sobie wypisywać różnych błaznów. Oni będą nam potrzebni, bo w idei Deus Ridens, czyli Boga, który ustawia ludzi, Boga prześmiewcy, który ustawia ludzi jak pionki i gra ich losami. W tej idei, jeżeli to ten Bóg jest w takim razie demiurgiem, to my ciągle też gramy oczywiście w teatrze świata, ale gramy rolę błazna. Wydaje nam się, że robimy coś ważnego. Jesteśmy po prostu śmieszni z tej perspektywy wyższej. Więc te trzy motywy nam się cały czas łączą. Deus Ridens, Teatrum Mundi i Błazen. Błazen, marionetka. Idziemy dalej. Ona krzyczy, żeby się zmiłuj na stronie, oczywiście zmiłuj się nad nim, bo jest załamana, ale nie może tego powiedzieć na głos, no bo ojciec słucha. Więc ona to robi na stronie, tak jakby do siebie mówi. Jeżeli za mąż pójść chcesz, dam ci w posagu tę przestrogę. Chociażbyś jak śnieg była czysta, jak lód nieskalana, przecież nie ujdziesz obmowy. Wstąp do klasztoru. Adieu. Albo, jeżeli koniecznie potrzebować będziesz wyjść za mąż, to wyjdź za głupca. Bo rozsądni ludzie wiedzą bardzo dobrze, jakie z nich czyni ci potwory. Idź czym prędzej do klasztoru. Adieu. Każe swojej dziewczynie, byłej, związać się z jakimś głupcem, bo mądrego człowieka ona zniszczy, jak każda kobieta. Mocne. I zobaczcie, że on nie ma za bardzo argumentów, żeby jej coś zarzucić, więc cały czas zarzuca po prostu o głowie kobiet. Ona znowu na stronie, bo nie może powiedzieć głośno, czyli do siebie, o nieba, wesprzyjcie go łaską. I ona się o niego modli, bo widzi, że on szaleje. Oszalał. I teraz, moje ukochane, Hamlet. Słyszałem też o malowaniu się waszym. Nie dość wam jednej twarzy otrzymanej od Boga, dorabiacie sobie drugą, sztafirujecie się, krygujecie, cedzicie słowa, przedrzeźniacie boskie stworzenia i swawolu, pokrywacie płaszczykiem naiwności. Precz, precz, nie chcę już patrzeć na to, to mnie we wściekłość wprawia, wara, odtąd mężczyznom żenić się. Ci, co się już pożenili, jednego wyjąwszy, chodzi o ojca, Klaudiusza, przepraszam, niech żyją zdrowi. Reszta pozostać winna tak, jak jest. Do klasztoru. I wychodzi, opuszcza ją. Do podobnych wniosków dojdzie w pewnym momencie Tadeusz po chwilach uniesień miłosnych z Telimeną w świątyni Dumania. Jak będą jeść kolację, bo im przerwie dzwonek na kolację, to on sobie zda sprawę, że ona przez różne przytulania się z nim i tarzanie po polanie ma starty róż z policzka jednego. I on nagle zobaczy, że ona była umalowana i że jakby ten makijaż gdzieś tam powycierał i że ona jest zupełnie inna niż w makijażu. I jego to obrzydzi. To też będzie ważne, że akurat dopiero go obrzydzi po tym, jak właśnie miał pierwsze spotkanie erotyczne w swoim życiu. I dopiero nagle sobie uśmiechnął, nie, jednak ona jest stara. Bo tam jest 15 lat od niego starsza. To też genialne. To jest, pan Tadeusz jest zabawny. Ale tutaj mówimy, że kobiety się malują, ciągle coś udają. Znaczy inaczej, sztafirują się. Cedzą słowa, udają boskie stworzenia, udają te niewinne. To wszystko jest tylko jednak płaszczyk niewinności i płaszczyk piękności. Czyli on mówi, że te kobiety noszą ciągle maski. Nie wystarczy im jednej twarzy danej od Boga. To niesamowite, bo on teraz ma maskę szaleńca właśnie. On sam udaje w tym momencie. On to robi dla niej. On się stara, żeby ona sobie go zbrzydziła. Że uznała, no pojeb. Jestem oszukana, widziałam zupełnie innego człowieka. On zwariował, no. Kretyn, debil, nie mogę być takim. On chce, żeby ona doszła do takich wniosków. Więc wytacza argumenty, które zupełnie się jej nie tyczą i ją atakuje. Wyzywa jej ojca, mówi, że ona jest oszustką, że zniszczy każdego mężczyznę, jak każda kobieta, że się maluje, czyli jest fałszywa, udaje, czyli wcale też nie jest taka piękna. Nie? Może wcale też nie jest niewinna. Ona tylko gra taką. No z takimi argumentami, no dziewczynę zatyka, ona nie może nic powiedzieć, tym bardziej nie może nic powiedzieć, bo ojciec jest za kotarą i słucha. Więc ona nawet jak się modli o niego, wesprzyj go Boże swoją łaską, to robi to sama. Tak? Jakby po prostu sama sobie cicho pod nosem to mówi. Ojciec chce potwierdzenia, że Hamlet oszalał z powodu tego, że on kazał Ofelii, żeby zerwała z nim, z Hamletem. Nie ma własnych spraw. Nie ma intymności, nie ma prywatności, bo on jest księciem. A ona, jako kobieta, tym bardziej też w sumie, nawet jest bardziej uwikłana niż on, nie? Bo steruje nią ojciec i steruje nią brat. Ona nie ma coś do gadania. To brzmi jak te komentarze facebookowe, że ludzie zamiast sobie konkrety, to od razu wyzywają cały ród kobiet. To w ogóle nie ma związku. To są jakieś odklejone argumenty od rzeczywistości. Ale jest powód, żeby się pokłócić. No na pewno ta rozmowa wzbudza dużo niechęci, dużo złości, jakichś takich wielkich emocji, tak? No to jest wszystko wkurzające, po prostu nawet tak się to czyta. No i jeszcze ją ciągle wysyła do klasztoru, czyli spod opieki ojca i brata ma przejść pod opiekę duchownych, że sama sobie nie da rady i same są fałszywe. Jak zostaną żonami, to zniszczą facetów. Bardzo to boli. Porzucił ją oczywiście, pożegnał się do klasztoru Adieu. Ona zostaje sama jeszcze i mówi tak. O, jak szlachetny duch zwichnięty został. Ona go nadal szanuje. Nazywa go szlachetnym duchem. Tylko mówi, że coś się stało. Coś go zepsuło. Dworaka, wodza, mędrca, ton, miecz, umysł. Kwiat oczekiwań potężnego państwa. Wzór ukształcenia, zwierciadło poloru, cel zwracający się uwagi świata. Wszystko to, wszystko w niwecz obrócone. I ja, ze wszystkich kobiet najnędzniejsza, co ssała nektar słodkich jego ślubów, skazanam teraz widzieć tę wspaniałą wybraną duszę, jak spękany dzwonek, chrapliwe tylko wydającą dźwięki. To czyste źródło bogatej młodości, zmącone szałem. O, czemuż musiałam ujrzeć, co widzę, widzieć, co widziałam. Nie załamana tą przemianą. Ona naprawdę uwierzyła w te jego słowa, w to jego szaleństwo. I nie jest na niego zła. Jest jej bardzo przykro, że taki wspaniały człowiek oszalał. I mówi takie słowa. On ewidentnie na niej zwariował, stał się zupełnie innym człowiekiem. No i tutaj zza kotary wychodzi król, wychodzi też Poloniusz i mówią mu, a tam miłość. Nie takie są jej symptoma. To, co on mówił, choć trochę bez związku, cechy szaleństwa nie nosiło wcale, tak twierdzi król. Ponura jego smętność, wysiaduje coś złowrogiego, co wylęgłe z jajka mogłoby stać się zgubne. Czyli król będzie uważał, że nie, to nie jest człowiek, który oszalał. Jak człowiek oszaleje, to trzeba mu pomóc, nie? I on mówi, na pewno to niemiłość jest przyczyną jego zachowania. Więc trzeba się go pozbyć stąd. Nie będziemy mu dawać opieki. Musimy go wysłać do Anglii. A Poloniusz mówi, nie, no może jeszcze jedną próbę zróbmy. Jakie są jego myśli? Posłuchajmy jego rozmowy z matką. Może on jej powie, o co mu chodzi. Ja się ukryję za kotarą. W komnacie królowej, niesamowite, to ciągle ktoś kogoś podgląda. To jest takie napięcie. Wyobraźcie sobie, jak ludzie musieli to przeżywać, jak to było wystawiane na żywo w czasach Szekspira. I on się ukryje za tą kotarą, a później ci wszystko opowie. I tu się zaczyna scena druga. I jeżeli by to była droga krzyżowa, to powiedziałabym, że Hamlet upada po raz pierwszy. Mamy szykowanie się do spektaklu. Hamlet będzie prosił... Też Horacja, żeby ten obserwował króla i jego zachowanie w trakcie morderstwa Gonzagi. A sam nakłada sobie rolę szaleńca, tak maskę szaleńca niemalże i usiądzie u stóp Ofelii. Czyli jest tak sielsko-anielsko, wiecie, tak swojsko. Ktoś tam sobie siedzi na jakichś krzesłach, a on sobie tak usiądzie przy samych jej stopach. Chwilę ze sobą porozmawiają, ale te jego wypowiedzi będą cały czas dziwne. Cały czas jakieś takie dwuznaczne. My możemy je czytać na różne sposoby. Na przykład on się jej spyta, czy może lec na jej łonie. Ona mówi nie. Dopiero co ją wyzywał, nie? Rozstali się. I teraz będzie takie porozstaniowe wysyłanie do siebie SMS-ów cały czas. To jest na twoim łonie głowy wsparwszy. No dobra, możesz. Ona też nie chce robić zadymy, wszyscy na nich patrzą. On się kładzie u jej nóg. To już bardzo duża swoboda. Sądzisz li, że miał w myśli co innego? On do niej. Boże, jaka żenada. Pyta się jej, czy może położyć się na jej łonie. Ona mówi oczywiście, że nie on, ale że głowę. Ona, no dobra. A ty co sobie myślałaś? Że co? Wiecie, taki tani podtekst erotyczny. On mówi, ja nic nie sądzę. To by był pomysł nie lada położyć się między nogami dziewczyny. Co? Jak widzicie, nie mamy żadnej zasady dekoru tutaj. Wszystko złamane. Ona, co takiego? Nie, nic. Książę dziś jakiś wesoły. Kto ja? Nie inaczej. O, jestem tylko twoim wesołkiem. Cóż zresztą człowiek ma czynić, jeżeli nie weselić się? Oto na przykład moja matka, patrz pani, jak promieniejąco wygląda, chociaż mój ojciec zmarł przed 2 godzinami. Przed 2 razy 2 miesiącami, myśli książę. Tak, to już dawno? Niechże się diabeł czarno nosi, ja przewdzieję sobolę. Dla Boga, od 2 miesięcy zmarł i jeszcze nie zapomniamy? Jest więc nadzieja, że pamięć wielkich ludzi zdoła przetrwać ich żywot przez 5 roku. Notabene, jeżeli ufundują kościoły, w przeciwnym razie niech się nie skarżą, jeżeli ich spotka los tego konika, któremu na nagrobku napisano konik zdech, więc go w miech. Teraz to sobie wytłumaczmy. Konik zdech, więc go w miech. A jak było we fraszce o żywocie ludzkim Kochanowskiego? A na koniec sadzą nas w mieszek, jako czynią łądkom, lalkom. Tu mamy Teatrum Mundi. Kiedy ktoś kończy swoją rolę, schodzi ze sceny. Albo jak kukiełka jest sadzany w worek. I on do tego tutaj się odwołuje. I wręcz ironizuje, że taki los człowieka w tym teatrze świata. I jeszcze cały czas tutaj gra tym, że naprawdę jest szalony, bo im się wydawało, że 2 godziny temu umarł. O, gdzie matka taka szczęśliwa. No genialnie on tutaj emocjami steruje. No i zaczyna nam się spektakl. Mamy tutaj długie didaskalia, to też taka nowość, jeżeli chodzi o przestrzeń dramatyczną. Odgłos trąb, po czym następuje pantonima. Para królewskich małżonków w czułej komitywie wchodzi na scenę. Królowa ściska króla i onią nawzajem. Klęka przed nim z wyrazem najtkliwszego przywiązania. Onią podnosi i głowę na jej piersi skłania. Kładzie się potem na kwiecistej darni i zasypia. Ona, widząc go uśpionego, odchodzi. Po niejakiej chwili ukazuje się jakiś człowiek, zbliża się do śpiącego, zdejmuje mu z głowy koronę, całuje ją, wlewa potem w ucho królowi truciznę i wychodzi. Królowa powraca, znajduje króla nieżywego i bardzo rozpacza. Zabójca w towarzystwie 2 czy 3 niemych osób wchodzi znowu i niby także lamentuje. Wynoszą trupa. Zabójca składa przed królową dary i oświadcza jej swoją miłość. Ona pokazuje zrazu wstręt i niechęć. W końcu jednak podaje mu rękę i wychodzą. Ofelia do niego. Co to było? Wszyscy znali tę sztukę. Nie było tam takiego momentu. On, to był kulcajski bigos. O, oznacza zbrodnie. Zapewne ta pantonima zawiera w sobie treść sztuki. Wchodzi prolog, teraz się zaczyna sztuka dopiero. Hamlet. Dowiemy się od tego jego mościa. Aktorowie nie umieją trzymać języka za zębami. Muszą wszystko wypaplać. To jest genialne. Gra aktorzy? Czy ci aktorzy to są aktorzy? Czy ci, co są na widowni, to są aktorzy w tym momencie? Kto kogo gra? Czy on sam odkryje znaczenie tego? Ofelia, nie wie, co to było, nie? Niezawodnie tak jest wszystko, co byś mu pani odkryła. Nie wstydź się tylko pokazać mu, co masz do pokazania, a on się nie powstydzi powiedzieć ci, co to znaczy. Ladaco zwaści, ladaco. Będę patrzeć na sztukę. No i zaczyna się nam prolog. Mamy tutaj, dostaliśmy też w prezencie od Szekspira cały scenariusz tego spektaklu, więc czytamy tak naprawdę dramat z dramatem. Mamy dramatocepcję. I jeszcze w międzyczasie czytamy komentarze Ofelii i Hamleta, oni gdzieś tam sobie czasami komentują to, co widzą. Na przykład ona mówi, że to było krótkie, a on mówi jej tak jak miłość kobiety. Szachmat. Cały czas gdzieś tam się sprzeczają, ale trochę teraz te ich sprzeczki wyglądają jak takie sprzeczki związane z flirtem, a nie z nienawiścią. Hamlet oczywiście nieustannie komentuje. Jest to ten typ widza nawet w kinie, który was wkurza. I on cały czas będzie wszystko tłumaczył Ofelii. W pewnym momencie spyta się matki, jak ci się podoba ta sztuka? Ona to skomentuje, że wydaje się, że ta królowa przyrzeka za wiele. I on mówi, ale ona dotrzyma słowa. Uderza tutaj w matkę. No i król oczywiście spyta się, co to jest za spektakl, jaki jest jego tytuł. Hamlet na to powie, my wiemy, że jest morderstwo Gonzagi, ale Hamlet powie, łapka na myszy. Skąd zaś taki? Przez przenośnie. Przedstawia on morderstwo dokonane w Wiedniu. Zamordowany książę nazywał się Gonzago, a jego żona Baptista. Arcyszelmowska to sprawka, jak zaraz zobaczymy. Ale co nam do tego? Wasza królewska mość i my wszyscy mamy spokojne sumienie. Nie może nas to dotknąć. Niech się drapie, kto ma liszaj. Nasza skóra zdrowa. Tak mówi oficjalnie głośno Hamlet. I my dalej oglądamy ten spektakl. W pewnym momencie, kiedy zostanie zagrany ten moment z trucizną, Hamlet oczywiście nieustająco komentuje. Jest jak taki głos suflera. I kiedy tamten wlewa truciznę aktor w ucho innego aktora, to Hamlet mówi: truje go w jego własnym ogrodzie dla zagrabienia jego państwa. Nazwisko tamtego jest Gonzago, rzecz autentyczna i we włoskim tekście wybornie opisana. Teraz zobaczymy, jakim sposobem morderca pozyskuje miłość żony Gonzagi. I w tym momencie Ofelia zauważa, że Klaudiusz nie wytrzymuje i wstaje. Wychodzi ze sztuki. To bardzo niegrzeczne też tak w ogóle. To był ten moment, o którym marzył Hamlet. I skoro król wychodzi, to oni wszyscy muszą przerwać spektakl. Poloniusz będzie krzyczał, żeby zapalono światła. Król też: światła, wychodzimy. I Hamlet na to, jego znany, kolejny jego monolog, który być może znacie na pamięć, to jest kolejne skrzydlate słowo: niech ryczy z bólu ranny łoś, niech zjesz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mu ktoś. To są zwyczajne dzieje. I zwróćmy się do Horacego. Powiedz mi, panie, czy to jest komedia z dodatkiem lasu piór na głowie i paru prowansalskich róż u dziurawych trzewików? Nie powinna by, jeśli resztka mojego szczęścia mnie zawiedzi, zapewnić mi udziału w jakiej trupie aktorów? Czy Hamlet żartuje sobie z Horacjum i mówi, czy ta komedia, którą tutaj właśnie teraz stworzyłem, którą oglądaliśmy, nie powinna przypadkiem sprawić, żebym został aktorem? On jest po prostu tak z siebie dumny. Udało się. Jego plan się udał. Król już wie, że Hamlet też wie. To jest bardzo mocne. Co się dalej dzieje? Już nie będziemy może tak sobie tego szczegółowo tutaj czytać, bo chciałam dojść tylko do tego momentu. Oczywiście wysyła się Hamleta na tę podróż do Anglii i Rosencrantz i Guildenstern, oni zostają zmuszeni do tego, żeby być jego eskortą. Taki jest plan. Ale zanim oni wyjadą, to Klaudiusz musi oczywiście, Klaudiusz tam jest zadręczony wyrzutami sumienia, bo nagle wszystko wie, ale Hamlet musi porozmawiać z matką i nie wie troszeczkę, jak to zrobić, o czym z nią rozmawiać. Hamlet myśli sobie, no dobra, to jeżeli mam wyjechać, to może lepiej, żebym przed wyjazdem jednak załatwił tę sprawę z Klaudiuszem. Generalnie robi się niefajna atmosfera między Gertrudą, Klaudiuszem a Hamletem. Ta ma, tu trzeba syna wysłać, a ten chce przed wyjazdem jeszcze zabić, no i jeszcze ma ciągle tę nienawiść do matki. I Hamlet ma okazję być sam na sam z Klaudiuszem. To jest fajna scena, mocna, tak symbolicznie. Może go zabić, ale kiedy są sam na sam, Klaudiusz klęka i zaczyna się modlić. Hamlet nie zabije go, kiedy on się modli. Bo kiedy zabije się kogoś w trakcie modłów, to tylko się mu wyrządza przysługę. Bo to będzie oznaczało dla niego, że on zostanie zbawiony. Taką wersję wierzono. Że on od razu dostanie przebaczenie i miłosierdzie. Więc Klaudiusz też gra. On będzie udawał teraz bogobojnego tylko i wyłącznie dlatego, żeby Hamlet go nie zabił. A Hamlet chce prawdziwej zemsty. No mi się wydaje, że on wcale się nie chciał przyznać, tylko zaczął mieć wątpliwości, co to będzie. Że nie do końca chciał i dlatego zaczyna klęczeć i będzie dalej grał w swoją grę. W sensie mam takie poczucie, że to, że on tutaj udaje tego niewinnego i że się modli, to jest też tylko maska, którą on sobie zarzuca przed Hamletem. Ale ja mu nie wierzę. Okał mej zbrodni cuchnie aż w niebiosa. To jest genialne tłumaczenie. Kał mej zbrodni cuchnie aż w niebiosa. Najstarsza klątwa na niej, cięży stygmat bratniego mordu. Nie mogę się modlić, chociaż pragnienie dorównywa chęci. Moc winy mojej kruszy, moc mej woli. Jako człowiek rozdwojąc w działaniu, stoję wahając się, co mam wprzód zacząć i nic nie czynię. No i to jest tutaj. Ta dłoń przeklęta była od krwi bratniej. Dwakroć tak brudna. Czyjeś miłosierne nieba nie mają dżdżu do jej obmycia? Znowu ten motyw zakrwawionych rąk, nie? No i on tutaj mówi, że on nie jest w stanie się modlić po tym, co zrobił, ale on udaje, że się modli. I tak dalej. On tutaj to analizuje, ale on nie przyzna się przecież. On wie, że już jest po tej stronie. No i Hamlet, oczywiście mam tutaj te słowa, modli się, teraz mógłby to uczynić, teraz to uczynię, ale tym sposobem on by poszedł do nieba. No i jaka to będzie zemsta? Ojciec kazał się zemścić. Mamy też scenę królowej i Poloniusza. Poloniusz załatwia to z królową, że po prostu ukryje się u niej za kotarą, chce to jeszcze podejrzeć. Pani mów z nim bez ogródki, powiedz mu, że się już przebrała miarka, a ja się tutaj skryję. Wchodzi Hamlet, rozmawia z matką i to jest dość mocna znowu rozmowa, bo to matka wzywa Hamleta. I on się pyta, czego żądasz? Bardzoś zmartwił twojego ojca, a ty zmartwiłaś mego ojca. Przestań, odpowiedź twoja bezrozumna. Przestań, pytanie twoje bezbożne. W sensie naprawdę mocno kłócą. O co ci chodzi, Hamlecie? Ona pyta. Czego żądasz, matko? On nie chce z nią rozmawiać. I Aleś pyta, czy ty mnie nie znasz? Jestem twoją kochaną matką, tak? No. Znam cię na krucyfiks. Jesteś królową żoną twojego szwagra, obyś nie była nią. Jesteś mą matką. I ona uważa, że tak, tak ze mną rozmawiasz, to porozmawiasz sobie z kimś innym. Po prostu tak bardzo dobrze zarysowana jest ta scenka, jak zirytowana matka po prostu mówi, że wezwie kogoś na pomoc, nie będzie gadała w ten sposób ze swoim dzieckiem. A Hamlet do niej mówi, jakby totalnie odrzuca tych hierarchii, jakiś szacunek. Siadaj! Nie wyjdziesz stąd! Na krok się stąd nie ruszysz, póki nie stawił przed tobą zwierciadła, w którym się przyjrzysz z gruntu. On ma zamiar nieść prawdę. Chce jej pokazać, jak wygląda ona śmiesznie, bo może ona sobie nie uświadamia, że związała się z mordercą swojego męża. I za każdym razem w literaturze, jeżeli ktoś jest wojownikiem prawdy, to on sprowadza nieszczęście na wszystkich. To jest bardzo ciekawe. No i oni oczywiście zaczynają rozmawiać. Hamlet jest jakiś narwany, nie? I ona mówi, co ty chcesz uczynić? Ty też nie chcesz mnie zabić. Ona jeszcze tak boi swojego syna. Nagle coś tam słyszą i Hamlet wyciąga szpadę i mówi, szczur, bij, zabij szczura, ten sztyk dukata wart. I wbija w kotarę miecz. Poloniusz pada martwy. No i królowa jest teraz załamana, mówi, coś ty nieszczęsny uczynił. On mówi nagle, sam nie wiem, to król? On już jest tutaj naprawdę chyba szalony, opętany. On pierwszy raz kogoś zabił właśnie. Bardzo to przeżywa. I one zapamiętały, czy w istocie matko tak sobie prawie jak zgładzać ze świata króla, a potem i za jego brata. Czyli ona mówi, zostałeś, jesteś mordercą. On mówi, ty też jesteś tym, który zabił swojego brata. Jak zgładzać króla? Ona nic nie wie. Takem wyrzekł pani. I teraz staje nad trupem Poloniusza i mówi mu tak, Hamlet. Bądź zdrów, usłużno-wścibski, biedny głupcze. Wziąłem cię za lepszego, znieść twoją dolę. Widzisz, że czasem źle być zbyt gorliwym. Nie łam rąk, pani, siądź i ścierp, że raczej ja serce twoje teraz łamać będę i skruszę je na Boga, jeśli nie jest z nieprzełomnego metalu i jeśli przeklęty nauk nie zrobił go wałem przeciw wszelkiemu wpływowi uczucia. No i ona mówi, dlaczego mi to robisz, takie rzeczy? No ona jest przerażona. No i tutaj mamy moment, w którym on uświadomi to wszystko matce. Nie, ona nie będzie tego chciała słuchać, oczywiście. O, przestań, Hamlecie, te oczy moje zwracasz w głąb mojej duszy. Widzę w niej czarne, szpetne plamy, których zmyć nie potrafię. Tak żyć w barłogu kazierodczego łoża, gnić w sprośności i ze śmietnika rozkosz chłeptać. Jeszcze dowala tej matce cały czas. No i ona mówi, że jego słowa ją bolą, jakby jej wbijał sztylety. Bardzo mocna jest to scena. My oczywiście polecam, żebyście sobie ją doczytali. Teraz już nie będę tego robić. On jej mówi, że właśnie takie są zamiary króla, że pewnie jego chce się teraz pozbyć. I Hamlet poprosi matkę, żeby nie zdradzała Klaudiuszowi, że Hamlet nie jest tak naprawdę szalony. Że on jej to uświadamia, on przed nią wychodzi z tej roli. I chyba to zdjęcie tej maski jeszcze bardziej ją przeraża. To prawda. Proszę, że on na jej oczach kogoś zabił. I co robi Hamlet? Zabiera ze sobą ciało Poloniusza i odchodzi. Super dramatyczne. Jak on ciągnie zwłoki za sobą. No i co robi królowa? Leci do męża i od razu mówi o tym, że książę zabił Poloniusza. I że zrobił to w jakimś przypływie szaleństwa. Klaudiusz nie zrobi z tego afery, ma zamiar zatuszować zbrodnię i natychmiast wysłać Hamleta do Anglii. Dlaczego zatuszować zbrodnię? Przecież sam jest też mordercą. Nie chcę, żeby jak zacznie się o tym mówić, zacznie się śledztwo, zaczną wszyscy szukać, żeby to wyszło. Natychmiast każe, żeby Rosencrantz i Guildenstern znaleźli Hamleta i jeszcze, żeby znaleźli ciało Poloniusza. Oni oczywiście znajdują Hamleta, ale ten nie chce im powiedzieć, jest to ciało, ale mówi im, wy mnie zaprowadźcie do króla. To jest ciekawe, bo ten Rosencrantz i Guildenstern, oni są takimi chłopcami na posyłki. Raz ich Klaudiusz wysyła, raz ich Hamlet wysyła. I oni totalnie nie wiedzą, jak się odnaleźć. To ciekawe postaci, bo oni są tutaj tak jakby po nic, ale obejrzyjcie sobie film, ja wam dzisiaj go zadam i zobaczycie, oni tam są głównymi bohaterami właśnie. To jest z ich perspektywy będzie ta historia. Oczywiście nie wiadomo, gdzie jest pochowany Poloniusz, nic o tym nie wiemy. Co się dalej dzieje? Są takie przekomarzanie się a propos ciała. Zobaczcie, jakie to jest groteskowe, bo to jest mroczne, a jednocześnie te przekomarzanki są dość śmieszne. I znajdują to ciało i Ofelia będzie chciała się zobaczyć z królową i wszyscy będą mówić, że ona jest obłąkana. Jaki jest powód szaleństwa Ofelii? Ona się faktycznie zabije. Jak się zabije? Rzuci się do rzeki. Tłum, bo jest jeszcze ważne, że przecież tutaj mamy władców, więc oni mają też poddanych. Poddani są zszokowani, bo wychodzi to, te informacje o śmierci i że jakoś dziwnym sprawem natychmiast tak bardzo szybko wyprawiono pogrzeb Poloniusza i że lud, wśród ludu jest jakiś bunt. Tak, czyli się już podsyca, tak jakby w garze się zaczyna wszystko kipić. I pojawia się syn, Laertes, i tłum nazwie go wodzem. On będzie władcą, jakby tym wodzem tego tłumu. Laertes będzie chciał dowieść prawdy. Będzie uważał, że to na pewno jakaś pałacowa intryga. Może nawet sam król zabije jego ojca. Będzie się cały czas domagał wyjaśnień. Wejdzie Ofelia, ona będzie majacząca. Pracy będzie dla niej bardzo niemiły, wręcz brutalny, bo uważa, że to nie jest moment na szaleństwo, bo trzeba szukać prawdy. Hamleta cały czas nie ma. Hamlet jest z tej Anglii. Horatio dostanie list od Hamleta, w którym się dowie, że był napad piratów i w tym zamęcie udało mu się przeskoczyć na wrogi okręt, dzięki któremu właśnie wraca do Danii z powrotem. Oczywiście jeszcze ci bandyci oczekują okupu, więc tam jest mała prośba do Horatia, żeby pomógł to załatwić. Laertes cały czas się dziwi, że nikt nie został ukarany. Tutaj będziemy za chwileczkę dochodzić do tej śmierci. Ona, i to jest pytanie, bo z tą Ofelią jest tak, że ona zbierała sobie nad brzegiem wody kwiaty i wpadła do wody i utonęła. To czytelnik albo widz musi sam sobie uzmysłowić, dlaczego. W sensie, czy ona sama się tam rzuciła? Czy to był przypadek? Te pioseneczki śpiewała jak taka mała dziewczynka. To wszystko było dziwne, ale z ich słów też można coś wyczytać. Jeszcze się wszystko naprawi, mam nadzieję, tylko cierpliwości. Ale nie mogę się zapłakać, pomyślawszy, że go mają złożyć w zimną ziemię. Mój brat dowie się o tym, a zatem dziękuję państwu za dobrą radę. Niech powóz zajeżdża. Dobranoc, panie, dobranoc. Dobranoc ślicznie, panie, dobranoc. I ona tak chodzi i tak sobie gada. Więc ludzie przestają na nią zwracać uwagę, bo no, dziewczynę porąbało coś najwyraźniej w tym momencie. No i więc może ona po prostu się zakręciła w tym swoim szaleństwie. Może to nie był taki jawny akt samobójstwa. No fakt jest taki, że dziewczyna umiera. I później mamy akt piąty. Bardzo lubię tę scenę, bo mamy bardzo groteskową scenę dwóch na cmentarzu. Mamy dwóch grabarzy i oni kopią grób dla Ofelii i mówią, że no, niesamowite, że gdyby to nie była dygnitarska córka, to by nikt jej nie chował na święconej ziemi, bo to przecież ona umarła nie po chrześcijańsku. I oni się śmieją. Dzięki temu widzimy, że jak ktoś jest bogaty i popełni samobójstwo, no to taki to może. Tak, zostać pochowany na cmentarzu, jak taki inny, to tylko pod murem. Grabarze sobie nieźle tam popijają, śpiewają pioseneczki, mówią żarty, chociażby o tym, że to grabarz jest tym, który robi najtrwalsze rzeczy ze wszystkich rzemieślników. Jest bardzo zabawne. No i jednocześnie dowiadujemy się, że na tym cmentarzu spotyka się Hamlet z Horacjem. Hamlet wracający z tej Anglii. Hamlet jest zirytowany, że oni się tak śmieją, kopiąc jakiś grób. Jakiś. Następnie Hamlet co jakiś czas podchodzi do tych grabarzy i mówi, a czyje to czaszki? Czyje to czaszki? No i oni sobie z niego dowcipkują oczywiście. W końcu mówią mu, że a to przed tam 20 paroma laty umarł Jorik, królewski błazen. A Hamlet mówi, znałem go, opiekował się mną w dzieciństwie. Przyjaźniliśmy się. I nagle słychać orszak pogrzebowy. Hamlet musi uciekać. I lecą Laertes, dworzanie, jakiś doktor teologii, który pełni funkcję księdza, to jest ważne. Bo przecież dziewczyna popełnia samobójstwo. I w tym momencie Hamlet się dowiaduje, że jest pogrzeb Ofelii. Jest tak wstrząśnięty, że nie udaje mu się dłużej ukryć. Laertes lamentuje nad zwłokami swojej siostry. Przecież stracił dopiero z ojca i siostrę właśnie. Hamlet wychodzi i Laertes go atakuje. I zaczynają się tłuc, no bo Laertes myśli, że to ona popełnia samobójstwo przez Hamleta. Hamlet jest wściekły, bo nie wie, co oni zrobili jej. Przecież on ją kochał, tylko musiał udawać. Wielka... Oni się tłuką nad zwłokami, na cmentarzu. W końcu zostają rozdzieleni i Hamlet krzyczy, że nikt bardziej ode mnie jej nie kochał. To jest bardzo mocne. Król powstrzymuje tego Laertesa i przypomina mu o tym, jak się dogadali, że inaczej załatwił tę sprawę. zostaną wezwani na pojedynek. Laertes wzywać będzie Hamleta. No i jak dochodzi do końca? To tak jakbyśmy już nam zostało, chyba już za dużo wam gadam, nie? Dobra, to na razie dzisiaj skończmy.